Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a Spoilermaster jest projektem, który w całości realizuje po godzinach i którego celem, misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Ta misja i moja praca nad tym projektem jest możliwa tylko dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dziękuję im serdecznie i zapraszam Was także na stronę patronite.pl/spoilermaster, bo tam możecie się dowiedzieć więcej, jak można wesprzeć moją pracę przy tym podcaście. I serdecznie dziękuję patronkom i patronom na czele z patronami imiennymi. I tutaj dziękuję Festiwalowi Mediów Człowiek w zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Krystianowi Oleszczykowi, Annie Oleszczyk, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Serdecznie zapraszam na oscarowy spacer po Łodzi. W dzisiejszym odcinku zrobię coś, co robię bardzo rzadko, to znaczy opowiem o nowym filmie polskim, konkretnie o nowym polskim filmie dokumentalnym pod tytułem Lombard w reżyserii Łukasza Kowalskiego, w filmie, który zdobył Grand Prix na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Rzadko sięgam po współczesne kino polskie, głównie dlatego, że ponieważ pracuję przy niektórych produkcjach fabularnych czasami, to mam wrażenie, że już nie powinienem za bardzo uprawiać krytyki filmowej w tym polu. Ale kino dokumentalne to trochę inna para kaloszy. A poza tym od razu powiem największy spoiler, czy disclaimer, czy jak to powiedzieć. Od bardzo wielu już tygodni kombinowałem i myślałem, o jakim filmie mógłbym porozmawiać z moim dzisiejszym gościem, ponieważ chcę Wam dzisiaj przedstawić, jeżeli go jeszcze nie znacie, Karola Szafrańca, filmoznawcę, kulturoznawcę i edukatora filmowego, autora podcastu Audiowizualny, audio łamane przez wizualny. Powiem szczerze, człowieka, którego niesłychanie podziwiam i z którym uwielbiam rozmawiać o filmach. Karol jest bardzo aktywnym uczestnikiem webinarów Spoilermastera, które się odbywają co miesiąc na żywo. Znowu zapraszam na stronę patronite'ową. Tam można się dowiedzieć, jak można w nich uczestniczyć. Natomiast Karol naprawdę daje czadu na tych webinarach, tyle powiem. I wielokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać. Jest to człowiek naprawdę, którego inteligencję, empatię, wiedzę i wrażliwość na kino podziwiam od lat bardzo. Więc bardzo chciałem, żeby po prostu się znalazł w Spoilermasterze, żebyście także wy mogli Karola posłuchać. A ponieważ Karol jest bardzo wyczulony też na kino dokumentalne, zresztą wpadłem na niego na festiwalu Millennium Dogs właśnie ostatnio, parę miesięcy temu, i także na kino polskie, jest bardzo ciekawym komentatorem kina polskiego, pomyślałem, no tak, w końcu, Lombard to jest idealny film, żeby porozmawiać z Karolem. A zatem ten odcinek jest także po to, żeby przedstawić Wam człowieka, którego bardzo lubię i jednego z takich ludzi, którzy po prostu są dla mnie bardzo cennymi przyjaciółmi, kinomanami, z którymi o kinie bardzo lubię rozmawiać, i ten odcinek będzie właśnie rozmową o Lombardzie, o filmie, który uważam, że jest bardzo dobry, o filmie, który budzi bardzo dużo pytań, filmie, który dotyka dużo współczesnych kwestii, ale także jest po prostu świetnie zrealizowany, więc bardzo polecam Wam obejrzenie Lombardu. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, Lombard jest wciąż w kinach. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się także na platformie VOD. Dla mnie jest to jedna z lektur obowiązkowych tego roku. Warto ten film po prostu zobaczyć. A zatem zapraszam przed spoilermasterowy mikrofon Karola Szafrańca. Jest już ze mną Karol Szafraniec. Witaj, Karolu, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Bardzo miło Cię widzieć. Bardzo się cieszę, że porozmawiamy o Lombardzie Łukasza Kowalskiego. Pomyślałem, że chcę właśnie z Tobą porozmawiać o tym filmie, bo w licznych naszych rozmowach, które już nawet od całkiem paru dobrych lat toczymy prywatnie o kinie. Często mówimy o kinie polskim, często mówimy o nie tylko, ale także o pewnych takich aspektach klasowych, politycznych, społecznych, tego jak polskie kino odzwierciedla to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje z nami. I wydaje mi się, że film Lombard chwilami zgodnie z zamierzeniem reżysera, a chwilami może trochę niezależnie od tych zamierzeń, jest filmem, który mówi coś ważnego i myślę, że jest filmem, który trafia w taką potrzebę, która w polskim kinie jest nadal bardzo zaniedbana. To znaczy mówienia o Polsce poprzez sytuację ekonomiczną bohaterów. To jest coś, o czym często zapominamy, kiedy oglądamy filmy fabularne polskie. Zastanawiamy się ewentualnie, skąd bohaterowie komedii romantycznych mają te mieszkania, które mają, ale to nigdy nie jest, to jest bardzo rzadko dyskutowane w filmach. W każdym razie dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich ogólnych wrażeń, ale żebyśmy oczywiście przeszli do bardziej szczegółowej analizy, więc pierwsze moje pytanie jest do ciebie następujące. Film jest głównie reklamowany, mówi się o nim, dystrybutor też tak o nim opowiada, jako o komedii dokumentalnej, że to jest zabawny dokument. Czy ty też go tak widzisz? Czy się śmiałeś na tym filmie? Czy to jest dla ciebie komedia dokumentalna?
Przede wszystkim ja też dziękuję ogromnie za zaproszenie i jest mi strasznie miło, żeby być częścią Spoilermastera. Faktycznie myślę, że te tematy, które tutaj zaznaczasz, są bardzo, bardzo interesujące i one się nagle trochę dzięki Lombardowi pojawiają w przestrzeni publicznej i w pewnej dyskusji, chociaż ja nie jestem do końca przekonany, czy w polskim kinie tych tematów nie było. Tylko mam trochę wrażenie, że część, że ten temat był gdzieś zamknięty w obiegu festiwalowym, bo przecież polskie dokumenty opowiadały o wykluczeniu bardzo różnym, w zasadzie od samego początku tego, jak one istnieją jako taka autonomiczna forma artystyczna. Natomiast była taka niechęć części publiczności, mam wrażenie, do oglądania albo dystrybucji, żeby te filmy pokazywać, żeby je wprowadzać do kin. I teraz, kiedy Lombard się pojawił w kinie i kiedy dociera do szerszej publiczności, no to nagle się jest jakieś takie otwarcie na nowy rodzaj opowieści i o takim świecie, o którym wcześniej nie opowiadano. Ale jeśli chodzi o tą komediowość, to ja też myślę, że to jest część czegoś, myślę, że o tym później jeszcze powiemy, charakterystycznego dla pewnego nurtu polskiego dokumentu. Umiejętność takiego słodko-gorzkiego, dowcipnego i smutnego zarazem patrzenia na pewien wycinek rzeczywistości, także taki tragiczny wycinek rzeczywistości. I to jest coś, czym nam się kino polskie w ogóle nie kojarzy, ale w dokumencie polskim jest już bardzo długo, moim zdaniem. Czy się śmiałem? Śmiałem się. Ale miałem wrażenie, że nie wiem jak ty to odbierasz, ale zaletą Lombardu jest to, że ten film nie idzie za tym śmiechem przesadnie. Miałem wrażenie, że trochę w reklamach tego filmu i faktycznie w tym, jak on jest promowany, takiej popkulturowości, takiej atrakcyjności, ekscentryczności jest więcej niż w samym filmie, a film jednak ma taką wygaszoną formę. On stara się nie amplifikować tego śmiechu, moim zdaniem, za bardzo. I trochę go tak równoważy z rzeczami bardziej smutnymi, tak trochę gasi ten śmiech pewnym takim dystansem. No a są też takie momenty, które w ogóle go przełamują i które jakby nas przenoszą nagle na zupełnie inną stronę, taką bardzo tragiczną stronę życia. I to się na pewno w ciekawy sposób łączy, ale czy to jest komedia dokumentalna, to ja bym tego tak nie nazwał. Moim zdaniem jest więcej komedii, bardziej komediowych dokumentalnych.
No właśnie, poruszyłeś kilka wątków, na pewno je zaraz rozwiniemy. Na pewno chciałbym rozwinąć to, co nazwałeś tradycją polskiego kina dokumentalnego właśnie o klasowości, o wykluczeniu. Gdzieś pamiętamy, my pamiętamy, bo roczniki nasze na to pozwalają, pewien wstrząs, jakim była na przykład Arizona Ewy Bożenckiej, kiedy została nadana w połowie lat 90. Zaraz otworzymy tę puszkę Pandory, natomiast najpierw jeszcze chciałbym cię podpytać o sam Lombard, o czym ten film dla ciebie jest najbardziej? Bo ja widzę w tym filmie duże staranie i też pewien kunszt reżysera, scenarzysty, bo tak jest też napisane, tak, scenariusz, reżyseria Łukasz Kowalski, montażystów, żeby zawrzeć w tych 70 paru minutach kilka historii. Tam jest historia miłosna w tle, prawda? Jest też główna historia miłosna pomiędzy panią Jolą i panem Wieśkiem, jak zostają nam oni przedstawieni. Jest historia kryzysu tego Lombardu, to znaczy tego, że on jest na granicy, powiedzmy, bankructwa czy jakiegoś większego kryzysu. Jest historia pomysłu tego, jak ten Lombard wskrzesić, że być może kiermasz, festyn będzie właśnie tym, a pomiędzy tymi historiami jest, zresztą w tej relacji miłosnej też jest pewien kryzys pokazany, pomiędzy tymi historiami jak takie, jest tak rozsiany po prostu wątki dramatów ludzkich, tych osób, które przychodzą i sprzedają rzeczy po to, żeby przetrwać. I to jest jasne, że dla nich ta każda złotówka jest ważna i upust pięciozłotowy, który w pewnym momencie pani Jola daje jednej z klientek, jest realnym upustem. To nie jest mało, tych 5 złotych. Licytowanie żelazka zaczynające się od jednej złotówki w moim przekonaniu mocno jakby przypomina o tym, ile jedna złotówka może ważyć w momencie, kiedy nasza skala odniesienia jest właśnie taka. Więc te wszystkie tematy jakoś tak fabularnie, powiedzmy, są to dramaturgicznie nakreślone, ale jak obejrzałeś ten film, to jaka twoja była pierwsza myśl? O czym to jest?
Dwie miałem myśli, takie faktycznie pierwsze. No jeden to jest temat najczęściej poruszany, czyli jakiegoś takiego radzenia sobie z kapitalizmem i radzenia sobie w kapitalizmie i czasami radzenia sobie na przekór, ale z drugiej strony jakby takiej wiary w to, że bo ci bohaterowie, przynajmniej główni bohaterowie, czyli właściciele Lombardu, cały czas gdzieś wierzą w sukces i oni wierzą w sposób czasami taki surrealistyczny i myślę, że to też jest temat do rozmowy za chwilę, czy oni ten sukces odnoszą, czy nie, bo drugi temat to jest temat wspólnoty i temat prowizoryczności, bo mam wrażenie, że to się trochę łączy, bo to jest film o tym, jak powstaje wspólnota. Tylko ta wspólnota powstaje zupełnie jakby nieoczekiwanie, poza instytucjonalnością, poza jakimiś oficjalnymi strukturami. I mam trochę wrażenie, że duża część takiego życia Polski po 1989 roku, nie tylko w takich miejscach jakichś dotkniętych biedą czy różnymi dramatami, polega trochę na tej prowizoryczności, że robi się coś trochę na prędce, trochę właściwie nie wiadomo, co z tego będzie. Czasami okazuje się, że prowizoryczne rozwiązania działają dłużej i stabilniej niż te nieprowizoryczne. Nie można czasami ufać oficjalnym czynnikom. To jest coś, co w ogóle jest charakterystyczne dla polskiej historii, niestety. Bardzo długo był ten rodzaj nieufności wobec tych, którzy organizują życie społeczne, więc cały czas jest gdzieś w nas taki gen, że trzeba sobie radzić poza tym. I tutaj naprawdę rodzi się jakiś rodzaj wspólnoty, ale też czasami mam wrażenie, że nas tak bardzo tutaj ogólnie w Polakach jest pewna niechęć do takich wspólnot zbyt arbitralnie ustawianych. I tutaj ona się po prostu rodzi tak oddolnie i właśnie też w takim miejscu wydaje mi się zupełnie nieoczekiwanym, bo przecież powinno być tak, że bohaterowie jakby żyją z nieszczęść swoich klientów tak naprawdę, bo to często na tym też Lombard polega, że to jest ostatnia deska ratunku, a tymczasem oni im pomagają. I ci, którzy tam pracują, ci, którzy te młode dziewczyny, które tam pracują, ci, którzy tam przychodzą, nagle dostają tam pewien rodzaj pomocy czy pewien rodzaj wsparcia, który tak naprawdę powinni dostać w czynnikach bardziej oficjalnych, w jakimś systemie, który takie osoby wspiera, a oni to dostają właśnie tam. I to się naprawdę rodzi, a jednocześnie jakby słabością i siłą jest ta prowizoryczność i ta prowizoryczność tej więzi jest nawet w relacji między głównymi bohaterami, bo oni przecież są parą, nie tylko zawodową, ale też prywatną, ale ta miłość jest właśnie nieokreślona, my właściwie nie wiemy, czy oni są małżeństwem, to nigdzie nie jest powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, i oni są cały czas na granicy rozstania. Wszystko właściwie jest na granicy rozpadu, a jednak trwa. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy wątek gdzieś, właśnie prowizoryczna wspólnota i radzenie sobie w obliczu tych wszystkich wyzwań kapitalistycznych.
Jest takie ultrapolskie słowo, którego tak do końca nie da się przełożyć, czyli prowizorka, prawda? Co to dokładnie tak. oznacza prowizorka? Teraz też o tym pomyślałem. Rzeczywiście nie dostajemy też ujęć z przestrzeni prywatnej pana Wiesia i pani Joli. Widzimy ich tylko w tym miejscu pracy. Nie wiemy, jak wygląda ich właściwie tak. codzienność poza tym, czy jakiś, nie wiem, czas wolny na przykład. Myślę sobie też o tym, że sam Lombard, jak wspomniałeś o tym kapitalizmie, moja kotka właśnie dołącza do nas, żeby coś dopowiedzieć. Sam Lombard, wiesz, idąc tropem trochę pozytywistycznych nowelek, czy nawet kina neorealizmu włoskiego na przykład, Lombard zawsze jest miejscem rozpaczy, ostateczności, jakiejś takiej decyzji. No myślę, w Złodziejach rowerów przecież na początku małżeństwo oddaje swoją weselną pościel po to, żeby móc wykupić rower, który będzie narzędziem zarabiania, prawda, dla rozlepiacza plakatów głównego bohatera. W pozytywizmie też się pojawiają różne właśnie rzeczy oddane pod zastaw, prawda, kwity i tak dalej, czyli to ciągłe... Znaczy, Lombard jest miejscem, do którego się przychodzi wtedy, kiedy się musi przyjść, tak? a nie jest w tym sensie jak galeria handlowa czy sklep, do którego przychodzimy, bo chcemy, tylko jest tam, jest to miejsce, w którym każdy przedmiot ma za sobą jakąś historię desperacji, decyzji, rozstania się z przedmiotem na przykład i tak dalej. I ta prowizorka jest ciekawym moim zdaniem tropem, tym bardziej, że w tle, bo dodajmy, jesteśmy w dzielnicy Bobrek w Bytomiu, tak. W tle mamy niszczące budynki Familoki i w ogóle zabudowania, które powstawały jeszcze za czasów, że tak powiem, niemieckich, tak? To znaczy inwestycji, kiedy one powstawały właśnie z myślą, może nie z jakimś wielkim szczodrością, ale z myślą o pracujących ludziach tych kopalni, które na naszych oczach tutaj zostają sprowadzone do paru rekwizytów, które są w zasadzie trochę śmieszne, trochę żałosne. Czapki, prawda, górniczej.
Kufle
okolicznościowe, tak. prawda? Ta czapka to też nie jest prawdziwa czapka robocza, to jest czapka, która jest symbolem, tak, jakoś tej profesji. Ale to zapytam się tak, jaka emocja towarzyszy tej prowizorce? Czy to jest emocja na zasadzie po nas choćby potop, damy radę, jakoś to będzie, zawsze dawaliśmy tak radę, będziemy dawać dalej tak radę, czy to jest na jakimś wyczerpaniu, ostatku, czy w tym jest jakaś, nie wiem, rozpacz, smutek, jak ty to czytasz?
Trochę
jest podbrzusze tego filmu trochę.
Trochę z tym filmem mam taki problem, że on jest bardzo lakoniczny jednak w pewnych kwestiach. On się trzyma takiej formy, która też w polskim kinie gdzieś się przyjęła, w polskim dokumencie takim właśnie śmieszno-smutnym, czyli że właściwie składa się z takich scenek, które są czymś w rodzaju sketchu, przetykanych takim poetycką impresją o otoczeniu, które jest wokół Lombardu. Te takie impresje trochę z Yasujiro Ozu mi się kojarzą z tymi takimi ujęciami pomiędzy akcją. Ale to jest w ogóle typowe dla polskiego dokumentu pewnego typu i też mam wrażenie, że przez to, że to jest debiut jednak pełnometrażowy, to tutaj też to trochę czuć. Czasami bym chciał, żeby Lombard trochę bardziej odjechał w coś bardziej indywidualnego, ale z drugiej strony właśnie to takie wyciszenie, które jest w tym filmie, pewien umiar jest, tak jak mówiłem, jego zaletą. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam trochę wrażenie, że ta lakoniczność właśnie jest siłą, że gasi pewne emocje nadmierne, ale z drugiej strony przez to, że z rozmów z reżyserem trochę znam kontekst pewnych sytuacji, to już na to inaczej patrzę. I czasami żałuję jednak, że pewnych rzeczy nie ma w tym filmie, że nie ma trochę pogłębienia tego na przykład, jak wyglądała historia Lombardu wcześniej, chociaż w paru dialogach, bo oni to kręcili przez 4 lata, więc jestem przekonany, że były momenty, w których to uchwycono. Dlatego, że w tym filmie nie chwyta się tak bardzo przeszłości bohaterów, jak bardzo ich przeszłość różni się od przeszłości tych młodych, którzy tam pracują, bo oni kiedyś naprawdę mieli sukces. Znaczy Lombard w miejscu poprzednim był w centrum miasta, przynosił pieniądze, a poza tym to byli ludzie, którzy jeszcze przed tymi czasami lombardowymi, zanim się poznali, naprawdę sobie całkiem nieźle radzili. I nagle potem odnaleźli się razem w tym Bytomiu, założyli Lombard, ale gdzieś ta, wydaje mi się, ta pamięć o tym, że kiedyś byli ludźmi sukcesu, daje im tą nadzieję, że znowu nimi będą. Mhm. Że oni trochę ten ich styl, to futro, ten bardzo taki charakterystyczny sposób myślenia pana właściciela o urzędnikach wyższego szczebla. On cały czas liczy na to, że to wszystko jest przez chwilę tylko. To jest kryzys chwilowy, ale zaraz przyjdą ci bardzo bogaci ludzie, ci bardzo ważni ludzie, to się wszystko zmieni i myślę, że to im daje jakiś rodzaj nadziei i to ich różni od właśnie tych młodych ludzi, którzy tam są stamtąd i którzy nie mieli takiego czegoś. Nie miał ich kto zarazić taką siłą, taką determinacją, mam wrażenie. Ta jest ta przejmująca scena rozmowy z małą dziewczynką o braku pewności siebie, o tym, że dorastamy i nie mamy tej pewności siebie. I po pierwsze, że to jest w jakimś sensie prawda ogólna, ale szczególnie ona jest chyba dotkliwa tam, gdzie jakby właśnie oni tego nie mają, bo nie mieli skąd tego wziąć, bo oni są stamtąd i to zawsze było miejsce smutne i nikt nie mieli przez chwilę takiego dotknięcia innego świata, a jednak główni bohaterowie, właściciele trochę go mieli i to im daje jakiś taki rodzaj, mam wrażenie, trzymania się tego, że może być lepiej.
Absolutnie, natomiast ta rozmowa rzeczywiście jest poruszająca także dlatego, że tamta młodsza bohaterka mówi do swojej córki, że jej marzeniem było, żeby kierować samochodem, ale że potem człowiek, ona właśnie tak od razu przychodzi, że potem człowiek dorasta i traci pewność siebie. No i właściwie można sobie tylko dopowiedzieć to trzecie zdanie, no że ja już jakby nie zostanę, tak, jakby tym kierowcą. I
to jest strasznie jeszcze smutne, bo przecież to jest stosunkowo młoda osoba, która to mówi.
Stosunkowo młoda osoba i też praca, która nie wymaga jakby tak długiego, powiedzmy, okresu przyuczenia, więc wydaje się, to jest też kwestia takiego jakby, i w ogóle to bardzo jest mocne w tym filmie, takiego zakreślenia horyzontu, bo horyzont naszego myślenia jest wyznaczany często przez przestrzeń, w którą żyjemy, w której żyjemy. Ten film rozgrywa się w 85% w tym neonowo oświetlonym blaszaku wewnątrz lombardu, który notabene jest też takim ciekawym miejscem. Wiesz, ja to trochę na to patrzę, jesteśmy ile, no te 20-30 parę lat po transformacji i tak jakby to jest to miejsce, w którym są takie pozostałości, tak? taki brud, taka piana, powiedzmy, tej transformacji. Mówię o tych przedmiotach, prawda, że to są te rzeczy, które po prostu, gdybyśmy zobaczyli to samo wnętrze naszym okiem, kiedy dorastaliśmy, nie wiem, pomiędzy rokiem 90-91, kto wie, czy nie pomyśleliśmy sobie, że jest to może nie luksusowy, ale całkiem dobrze wyposażony sklep, jakbyśmy zobaczyli te wszystkie elektroniczne żelazka, tak, te sprzęty.
I to byłoby atrakcyjne, bo ten nadmiar przedmiotów był wtedy bardzo atrakcyjny.
Właśnie, to byłoby atrakcyjne, prawda? No bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ja też nie lubię tego tak demonizować, że wszyscy mówią tak, ocet na półkach i tak dalej, ale chodzi o to, że byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze oko jednak widzi mniej w sklepie niż więcej. Natomiast tutaj jest ten nadmiar, tylko że ten nadmiar to jest właśnie taki osad tych 30 lat, który po prostu jest wypłukany z tego obrotu, że tak powiem. No ale wracam do tej myśli o horyzoncie, że horyzontem myślenia nadal pozostaje ten Lombard. I tutaj mam takie pytanie do ciebie, czy dałoby się ten film wpisać, film Lombard Łukasza Kowalskiego, w jakąś taką dłuższe trwanie polskiego kina po transformacji? Jakie podobne filmy, czy nie wiem, gdzie byś go wpisał, w jakąś taką linię, czy w ogóle jest taka linia, czy z jakimi filmami po 89 roku on ci się kojarzy, tak bym zapytał. Czy są takie filmy? Bo ja mam w zanadrzu dwa tytuły, ale jestem ciekaw, czy ty masz jakieś skojarzenia. Nie tylko dokumentalnymi, ale też fabularnymi.
Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie myślałem o tym w ten sposób. Ja cały czas mam wrażenie, że on jakoś się łączy z pewną tradycją. Znaczy ja jednak mam wrażenie, że on nie jest jakoś specjalnie oryginalny jako dokument. Bo ja mam wrażenie, że tylko, że on jest oryginalny w tym sensie, że to jest dokument, który się przedostał poza bańkę dokumentalną. Ale ja mam wrażenie, że takich filmów już widziałem troszkę wcześniej. I że nawet widziałem ich tak na tyle dużo, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć konkretnych tytułów. Wiesz, mam wrażenie, że w filmach Jacka Błowuta to się pojawiało, że to się, nie wiem, w filmach Wolskiego, że wiesz, jak się jest na przykład, ja bardzo lubię Krakowski Festiwal Filmowy, gdzie ma się do czynienia z filmami, które czasami zobaczy się raz i się już ich nigdy nie zobaczy, bo tych polskich dokumentów powstaje mnóstwo, a potem one znikają. I to jest też takie bardzo niezwykłe, trochę smutne.
Tak.
I tam się jednak pojawia, ja myślę, że jest ta szkoła polskiego dokumentu, która naprawdę ma te źródła w tej czarnej serii, ona cały czas gdzieś każe się zwracać w tamtą stronę. I mam wrażenie, że jednak ten film jest jakąś pochodną tego. I gdzieś z tym mi się to kojarzy, ale próbuję sobie pomyśleć o filmach fabularnych, to oczywiście no właśnie ciekawe jestem te dwa filmy, które tobie przyszły do głowy.
Wiesz co, tak. Znaczy dodam tylko, że też właśnie lubię te festiwale dokumentalne, bo faktycznie dużo tych filmów potem po prostu znika i nawet do dzisiaj mam takie tytuły, które pamiętam, że raz je tam widziałem i nie da się ich zobaczyć.
Ja mam właśnie też problem taki, że ja wiele z nich pamiętam i potem mi ciężko jest dotrzeć, jak one się nazywały, kto je zrobił, bo ja je mam w głowie, ale nie pamiętam, bo nawet ci twórcy czasami znikają.
Dokładnie. A nawet jak twórcy zostają, to odrębny temat, ale na przykład do dzisiaj pamiętam taki film, który mega mocno mi utkwił, to był film pod tytułem Film życia Paweł i Ewa, nie wiem, czy widziałeś, Michała Rogalskiego. To na inne spotkanie kiedyś, ale mam nadzieję ten film jeszcze kiedyś zobaczyć, bo naprawdę był niesamowity. W każdym razie te filmy, z którymi się to skojarzyło, wiesz, to dwa filmy, o dwóch filmach myślałem, znaczy o Edim trochę, Piotra Trzaskalskiego i o Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego. Oczywiście z różnych powodów, ale wiesz, o Edim zwłaszcza dlatego, że to jest w ogóle dla mnie jakiś taki kluczowy w ogóle film lat 2000, jeśli na dobre i na złe, bo ja nie mówię, że kocham ten film, ale to jest film, który moim zdaniem dobrze pokazał, w jaki sposób jakby Polacy, też jakby inteligencja polska, myśli o biedzie i myśli w ogóle o niedostatku. I niestety dla mnie jest zawsze problem z tym filmem takim, że Eddie jest, wiesz, on jest figurą takiego filozofa, takiego trochę buddyjskiego mnicha ze śmietnika. W Eddie nie dowiadujemy się tak naprawdę, jakie sytuacje życiowe, jakie systemowe, to jest to, co ty wspomniałeś, jakie systemowe niedomagania sprawiają, że ludzie lądują w takiej sytuacji jak Eddie. Bo mam wrażenie, że wciąż, chociaż to się zmienia, mamy absolutnie tendencję do tego, żeby spychać to wszystko na karb indywidualnej odpowiedzialności jednostki. Także jednostka no, najwyraźniej tak wybrał, tak, skoro jest w takiej sytuacji. Tymczasem i myślę, że taki film jak Eddie, chcąc nie chcąc, się trochę do tego przyczyniłem. Jakby, że tam nie było zupełnie tego tła, które zawsze jest, nie wiem, narysowane u Loucha, prawda, że my wiemy w paru pociągnięciach dokładnie, jaka była historia, powiedzmy, ekonomiczna tego bohatera, tylko tutaj jest właśnie taki filozof, dziwak, tak. Eddie. I trochę oglądając ten film, miałem chwilami takie wrażenie, zwłaszcza kiedy poczytałem o tym, że jest to komedia dokumentalna, prawda? I pamiętam też odbiór tego filmu na festiwalu Millennium Docs. Moja kotka właśnie przeskrolowała twoje notatki. Tak. Nie wiedziałem, że to potrafi. I powiem ci, że...
Być może tu jest coś ważniejszego.
Miałem jakiś problem z tym śmiechem. Wiesz, miałem jakiś problem z tym, jak publiczność reagowała. Wiem, że na festiwalach bywa tak, że jest taki, wiesz, podkręcony trochę ten śmiech, ale miałem z tym problem, bo dla mnie, powiem ci, że te momenty, kiedy ci ludzie przychodzą, mówię o klientach Lombardu, ich twarze wyrażają taką rozpacz, jakby, że ja nie potrafiłem się śmiać z tego, że tam kilka razy na ścieżce dźwiękowej jest powtórzona ta fraza ząb mamuta. Ja wiem, że ona jest chyba zamierzona, jako dziwna, absurdalna, ale ja nie potrafiłem przebić się poza to, co widzę, a widziałem człowieka w tak ogromnej desperacji, tego sprzedającego ten ząb mamuta, że nagle tak myślałem, co tu się dokładnie wydarzyło. Dzieje, czy ten film nie, wiesz, jakby nie ociepla tego za bardzo, a może to jest nasz problem, jako widowni, że my nie potrafimy się mierzyć z takimi tematami. Dlatego zacząłem od tego pytania o komedii. Jakby, czy w ogóle jakby... Czym jest ten nasz śmiech na tym Lombardzie? No.
To jest, myślę, temat na godzinne dyskusje, bo on dotyka strasznie wielu rzeczy, o których dzisiaj w ogóle się rozmawia. Pewnych takich przemian kulturowych, tego jak podchodzimy na przykład do śmiechu, jak podchodzimy do kwestii właśnie społeczno-klasowych, gdzie się sami zastanawiamy nad tym, ale moim zdaniem jednocześnie, rozmawiając o tym, bardzo łatwo wpaść w różnego rodzaju nowe pułapki. Wychodzimy ze starych, ale wpadamy w nowe. Ja się staram bardzo tego unikać, chociaż to jest oczywiście niemożliwe, żeby w ogóle w żadne pułapki nie wpaść, ale bo dużo tematów poruszyłeś, więc po pierwsze Eddie i Zmruż oczy. Mnie się nie kojarzyły te filmy za bardzo. Ja w ogóle mam wrażenie, że kino fabularne jednak jest dużo słabsze w tym portretowaniu. tego środowiska skrzywdzonego. Tam jest dużo więcej arbitralności, dużo więcej takiego projektowania jakichś swoich wizji. Mam wrażenie, że jednak to kino dokumentalne trzymające się tej pewnej tradycji polskiej jest bliższe tej rzeczywistości. Czasami to ta rzeczywistość jest pokazywana bardziej z takiego dystansu właśnie lekko protekcjonalnego, na zasadzie pochylamy się, albo szukamy atrakcyjności i się tylko śmiejemy i jakby oglądamy taki świat, który jest bardzo zegzotyzowany. I to jest bardzo wtedy fajnie właśnie, jak publiczność z dużego miasta sobie ogląda taki świat i on jest taki atrakcyjny, taki inny, oryginalny. Jest ten rodzaj śmiechu, trochę się wzruszymy i idziemy dalej. Ja się zgadzam, że taka pułapka jest i takie filmy też w tej tradycji polskiego dokumentu były. Natomiast ja jednak będę bronił Lombardu tutaj, że to jest zupełnie inne kino niż Eddie, bo rozumiem, że przytaczasz Ediego jako taki negatywny trochę.
Jakby w tej perspektywie tak, bo uważam, że artystycznie to był bardzo dobry film, ale jakby tak społecznie...
To ja mam wrażenie, dla mnie Eddie jest i tu nieudany. Artystycznie mam wrażenie, że on był wtedy ciekawy, dlatego bo próbował coś nowego, ale ostatecznie z perspektywy czasu wydaje mi się, że próbował słabo, albo że to jednak wiele rzeczy tam nie wypaliło zupełnie. I że trochę to był taki jeden z wielu filmów tamtego czasu, kiedy bardzo chcieliśmy mieć dobre polskie kino i łapaliśmy się filmów, które miały w sobie jakiś potencjał, ale nie były tak naprawdę dobre. I wynosiliśmy je jakby ponad trochę to, co one ich są zasługi. Warte, ponad ich zasługi, robiąc moim zdaniem też trochę krzywdę twórcom tych filmów później, bo oni mieli presję ponad jakby to, co są w stanie udźwignąć. Ale mam wrażenie, że jednak w dokumencie to wyglądało trochę inaczej i będę tutaj bronił tego dokumentu, który jest naprawdę bardzo różny, bo właśnie w filmach Jacka Bałwuta na przykład już nie ma śmiechu przecież. Czy jest rzadziej, bo to też zależy, jakie filmy, ale czasami jest naprawdę taka obserwacja z bliska różnych ludzi, różnych grup. U Pawła Łozińskiego tak by bywało przecież też, czasami Paweł Łoziński tworzy takie feel good movies jak film balkonowy, ale nie zawsze też. Natomiast jak mówisz o tym śmiechu, to ja tutaj akurat mam wrażenie, że faktycznie mimo tej konstrukcji takiej, jak powiedziałem, sketchowej, to jednak ja mam wrażenie, że tego śmiechu nie jest zbyt wiele.
Okay.
Że on, po pierwsze, ja też uważam, i to może być jakby kontrowersyjne, ale to jest dla mnie ważne. I dla mnie śmiech jest ważny w ogóle. W życiu, w sztuce. I ja się nie zgadzam trochę z coraz bardziej obowiązującym podejściem, że śmiech jest zawsze agresywny i śmiech jest zawsze przemocowy. Ziemowicz, Czerek, pisarz, ma taki, który lubi trochę czasami wsadzać kij w mrowisko, ale on ma coś, z czym się absolutnie zgadzam. Nie każda beka jest szyderą.
Dobra, nie znałem tego.
I to naprawdę jest tak, że moim zdaniem faktycznie tutaj na pewno część publiczności po prostu zobaczy atrakcyjną na swój sposób Jolę, tych ludzi, ten świat, który jest taki ekscentryczny i sobie tak i trochę się z tego pośmieją, ale naprawdę mam wrażenie, że ten film, ten śmiech łagodzi, on znajduje kontrapunkty dla tego śmiechu. Jest kilka takich bardzo mocnych przełamań tej konwencji sketchowej. Dla mnie jedna scena, zresztą pytałem reżysera o tą scenę, bo ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie, to jest scena rozmów w ogóle o przemocy domowej, ale zwłaszcza jednej rozmowy, kiedy bardzo młoda pracownica tego Lombardu przecież jest już po bardzo ciężkich doświadczeniach przemocy domowej, najpierw ze strony ojca, a potem ze strony byłego partnera. I przychodzi starsza kobieta, która została właśnie pobita i dostaje rady od tej młodej dziewczyny, jak sobie radzić. Jak się okazuje, jednak ta dziewczyna też ma pewien rodzaj siły, pewien rodzaj determinacji, że jakoś to będzie. I próbuje wyjść na prostą i pomaga tej kobiecie. I to jest jakby jedna scena, jeszcze do niej bym chciał wrócić później, ale druga scena to jest scena z dziewczynką, której pani Jola daje kurtkę, żeby ją ogrzać.
Tak.
I to
tak,
jest taki moment, kiedy nagle zatrzymuje się rytm tego filmu i jest bardzo długie ujęcie, takie wytrzymane na twarz tej dziewczynki.
Tak, ona tam stoi.
Ja mam wrażenie, że jednak Łukasz Kowalski bardzo, to się nie zawsze może udać, ale bardzo chciał właśnie jednak przycisnąć parę razy ten dramatyzm, żeby to nie była taka pocztówka z świata trochę ekscentrycznego, troszkę biednego. I mam wrażenie, że też ta fluorescencyjność tego lombardu jest jednak przygaszona w przeciwieństwie do kampanii reklamowej tego filmu. Te plakaty są takie bardzo właśnie popkulturowe, takie pokazujące taki pewien rodzaj takiego bieda blichtru, który tam panuje, ale tego w filmie mam wrażenie nie ma. Mam wrażenie, że jednak patrzymy troszkę z boku. To jest oczywiście tylko moje wrażenie. I mam wrażenie, że Łukasz Kowalski się stara, żeby to nie był tylko zbiór skeczy. A jeśli chodzi o ten humor jeszcze, to jednak ja uważam, że w zgodzie z taką czeską tradycją, z pewną częścią brytyjskiej tradycji, która jest mi bardzo bliska, humor jakby służy też pewnego rodzaju oczyszczeniu, pewnego, no, też życie trochę takie jest, że to najbardziej, przynajmniej ja bardzo tak wierzę, to już wchodzimy w jakiś taki bardzo osobisty odbiór świata, ale ja bardzo wierzę w to, że najbardziej tragiczne elementy też mają w sobie element komiczny. I że dostrzeganie tego niekoniecznie jest jakby zaprzeczaniem tej tragiczności.
W pełni teraz opisałeś jakby, wiesz, filozoficzne credo, tak? Ja to rozumiem. Myślę, że czeskość jest tu bardzo ważnym komponentem.
Jeszcze jedną rzecz ważną może, że myślę też, że cały czas ten dyskurs taki, czy dotyczący na przykład egzotyzacji, czasami bywa tak daleko posunięty, że on się odbywa bez udziału tych osób, które są bohaterami takich filmów na przykład. I z jednej strony chcemy taki świat chronić czasami, ale to cały czas, nawet kiedy próbujemy właśnie mówić, o, się śmiejemy z nich i ich na przykład demonizujemy, albo właśnie robimy z nich cudaków, albo tylko przedmiot śmiechu i tak siebie sami potępiamy za to, ale tak naprawdę wciąż nawet wtedy nie pytamy tych ludzi o to, co oni o tym sądzą, a jednak i mówił o tym Łukasz Kowalski, który ten Śląsk zna naprawdę dobrze, bo on tam mieszka. On sam mówi, że mieszka 20 minut jazdy samochodem od tego lombardu. Robił mnóstwo prac telewizyjnych, takich interwencyjnych o problemach Śląska i on naprawdę te problemy zna. I on często też o tym mówi, że... I zresztą ja to też wiem trochę, pochodząc z mniejszej miejscowości i nie z jakby z centrum Polski i z dużego miasta, że mieszkańcy takich mniejszych miejsc i ci, którzy są doświadczeni różnymi trudnościami, nie chcą też być tak pokazywani. Ja myślę, że czasami im o wiele mniej przeszkadza to, że na przykład ludzie się śmieją, niż niektórym jakby inteligentom z wielkich miast, którym się wydaje, że im to przeszkadza, ale to też jest rodzaj projekcji.
Tak, myślę, że kroczymy teraz po takiej cieniutkiej, jak po prostu pajęcza nić lince, bo trudno mi też wyrazić jakby sedno tego, co czułem, słuchając tego śmiechu na sali, bo z jednej strony mówię, absolutnie zgadzam się z tobą, też uwielbiam taką filozofię życia, tak, i jakby dostrzegam ją, powiedzmy, w filmach Mike'a Lee, ten film, gdyby go przepisać na brytyjskie, powiedzmy, warunki, myślę, że Mike Lee by go docenił, tak. Myślę, że
Kaurismaki, trochę Jarmusza tam też czuć.
Dokładnie, też myślałem o Jarmuszu, też przez muzykę może trochę. I tak, nie wiem, kojarzyło mi się to na przykład z takim filmem Lee, jak Życie jest słodkie, prawda, gdzie rodzina otwiera taki budkę z jedzeniem, a sąsiad otwiera taką absurdalną restaurację, prawda, i tak dalej. Więc z tym się absolutnie zgadzam. Myślałem też o tym, że gdyby to się działo na przykład gdzieś na Bronxie albo na Brooklynie, tak? Z kolei gdyby to Spike Lee taki dokument zrobił o jakimś pound shop, tak? Ale też myślałem o tym, o różnicach i myślę, że gdyby to robił Spike Lee na Brooklynie, to mielibyśmy bardzo, bardzo dużą galerię bardzo różnorodnych klientów, którzy by tam przychodzili i performowali, że tak powiem, różne rzeczy. Tutaj i tu dostrzegam to takie naprawdę ukłucie trudnej polskiej rzeczywistości, trudnej polskiej historii, że tutaj ci odwiedzający to nie są właśnie kolekcja tych barwnych osobowości, prawda, jakichś takich lokalnych performerów, tylko właśnie i tu dostrzegam taki największy ból tego filmu. Właśnie w tych twarzach, które przychodzą i widać tam ten ból, tak? Widać ten stres, widać ten trochę też obawy, czy to w ogóle zostanie przyjęte, czy nie. No dla mnie pod tym względem naprawdę wstrząsająca jest ta scena z tym wózkiem inwalidzkim, który się okazuje zbyt zużyty, żeby go nawet przyjąć do tego do tego lombardu. I to,
żeby... Twarz pani zbierającej puszki, ona też jest taka, w momencie, kiedy właśnie na nią patrzymy, kończy się ten rodzaj śmiechu.
Tak, i to jest, i też nawet przez to, że film jest tak subtelnie zmontowany, tutaj naprawdę ukłon dla montażystów, że pewne te twarze nawet potem wracają przecież na tym kiermaszu, prawda? Jest pani, która mówi, że nie może pomóc w kiermaszu w smażeniu kiełbasek, bo musi się zająć niepełnosprawnym partnerem. No i potem my ją widzimy w tym tłumku, tak? Ona jest z tym partnerem, więc jakby my wiemy, jakby ten świat, on jest bardzo subtelnie, spójnie utkany, ale gdzieś w tym wszystkim właśnie tak zastanawiam się nad tą, powiedzmy, tą czym dokładnie jest ta czeskość, ale jestem ciekaw, czy się zgodzisz, bo ja tak w ogóle się zastanawiałem, jak w polskim kinie po 1989 roku jest pokazywany handel i przedsiębiorczość, nie wiem, czy też jakby zauważyłeś coś takiego, że często jest pokazywany właśnie w takim lekko satyrycznym zwierciadle. Nie wiem, czy tak, jakby, czy to jest trop, który w tobie coś...
Tutaj wzbudza? Akurat może nie tak bardzo, natomiast trzeba tutaj powiedzieć, że handel i przedsiębiorczość są bardzo specyficznie rozumiane przez bohaterów i mam wrażenie, że tu jest też taka siła trochę tego ich podejścia do życia, no bo oni teoretycznie powinni handlować i być przedsiębiorczy i tak sobie marzy szef, ale oni tak naprawdę sobie sabotują ten biznes cały czas, bo przecież on owszem, chciałby zarabiać pieniądze, ale obok tego wszystkiego ma pewną manię kolekcjonerską i tak naprawdę wymienia sobie pewne rzeczy na inne rzeczy,
tak.
Żeby mieć ich jeszcze więcej i właściwie nie wiadomo, czy ten lombard służy temu, żeby on na nim zarabiał pieniądze i jakoś wyszedł na swoje, czy po prostu temu, żeby on tam to kolekcjonował, bo on po prostu to lubi, on po prostu tego chce, więc to jest człowiek, który jakby ma dwa zupełnie i myślę, że przez to też ten handel tu wygląda śmiesznie trochę, zabawnie, bo on jakby nagle okazuje się być czymś zupełnie innym niż ma być w założeniu. Z kolei pani Jola pomaga po prostu tym ludziom i też bez wiedzy czasami swojego partnera i po prostu jakby właśnie robi te upusty. Więc
podaje zupę.
Podaje zupę, tak, tak. Więc handel tutaj w ogóle ma taki pokraczny, surrealistyczny wymiar, ale z drugiej strony to sabotowanie tego handlu, być może to nie jest to, o co pytałeś, ale to jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne w tym filmie, bo jeśli ten film moim zdaniem jest trochę o tym, jak radzić sobie też w kapitalizmie, jak szukać tych rzeczy, przynajmniej w neoliberalnym kapitalizmie, bo moim zdaniem też nie wszystkie kapitalizmy są, jakby niosą ze sobą ten sam rodzaj zagrożenia. To jest to, że warto tej narracji neoliberalnej prezentować jakieś kontrnarracje, prezentować jakiś rodzaj działań, których ta neoliberalna, trochę w duchu tego, co Bauman na przykład pisał, żeby budować jakieś, nie być dobrym konsumentem, takim jakby być wadliwym konsumentem, żeby właśnie, że to sabotowanie tego, co neoliberalizm jakby nam próbuje powiedzieć o tym, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy kupować, to w momencie, kiedy nawet nie będziemy burzyć całego tego systemu, ale będziemy realnie jakby działać jakby wbrew tym zasadom, to wtedy można się jakoś obronić. I wydaje mi się, że oni właśnie też z tego, że oni nie działają zgodnie z takimi zasadami, tylko jakieś ich indywidualne fiksacje są tutaj ważniejsze, plus to, że naprawdę pomagają ludziom, którzy są obok, to w ten sposób wytwarza się jakiś rodzaj świata, który jest kontrnarracją dla tej takiej dominującej kapitalistycznej, neoliberalnej narracji. Oczywiście możemy teraz powiedzieć, że to jest świat, który bardzo szybko może paść, bo on jest właśnie tak bardzo prowizoryczny, ale jednak jest.
No to myślę, że to dotyka najważniejszej w ogóle rzeczy, o której rzeczywiście ten film jest, to znaczy i zacząłeś od tego też mówiąc, o tej wspólnocie i zastanawiałem się, w jakim sensie to mówisz. Myślę, że wiesz, to co widzimy w takich filmach, jak nawet w mainstreamowych komediach, takich jak Masz Wiadomość na przykład, czy nie wiem, Shop Around the Corner, tak, sklep za rogiem, który był pierwowzorem, czyli właśnie to, że lepsze są biznesy, które się do końca nie opłacają, tak? Które opłacają się tylko na tyle, żeby przetrwać, ale przy okazji też wytwarzają jakąś właśnie lokalną wspólnotę. Ileż było takich też amerykańskich przecież filmów, w których właśnie jest ta, nie wiem, jedyna mała księgarenka, tak? Jedyna mała cukiernia, która, jak to się mówi, ledwo wszędzie, tak? Dym, dokładnie, prawda? I ona jest tam zawsze jest ten temat, że ona jest na granicy przetrwania. Ale jej wartość właśnie polega na tym, że tam można przyjść, tam można postać, tam można porozmawiać. To jest właśnie, bo ten lombard ma wielką jakby zaletę z punktu widzenia, o którym mówisz, że nie jest sieciówką, tak? Znaczy,
tak,
to
tak,
nie
oczywiście.
Jest coś zestandaryzowanego, prawda?
Tutaj
więc
jeszcze
może jest takim też rodzajem trochę azylu.
Tak, tutaj jeszcze takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, bo te się otwierają nam jakby zupełnie nowe ścieżki, które można poruszać przy okazji Lombardu. Ciągle porównujesz pewne rzeczy też z racji swoich zainteresowań pewnie do Ameryki, ale ja myślę, że to jest bardzo znaczące, bo jednym z takich wielkich tematów, który mi się też tak, który jest nieporuszony do końca, mam wrażenie, w publicystyce, w literaturze, w kinie też, a który mi się coraz bardziej jakby ujawnia, też na przykład pracując przy projekcie związanym z blokami i z mieszkalnictwem, który mi się trafił jakby, ale jest bardzo ciekawy.
W projekcie artystycznym.
Artystycznym, tak, tak. Zrobionym z Mazowieckim Instytutem Kultury. Ale przyglądając się, też czytając, nie wiem, Filipa Springera, przyglądając się polskiemu mieszkalnictwu, problemami z tym mieszkalnictwem i temu, jak rozbudowały się miasta polskie po 89, to już z tego można zobaczyć, że my mamy bardzo, mieliśmy pewnie zawsze jakąś specyficzną fiksację proamerykańską, która ma swoje plusy i minusy. Natomiast ciekawe jest dla mnie to, że po 89 roku mam wrażenie, że kiedy otworzyliśmy się, staliśmy się częścią Zachodu i chcieliśmy go zacząć doganiać, to my ewidentnie czuliśmy się raczej, chcieliśmy przypominać Amerykę, a nie Europę Zachodnią. I bardzo wiele działań, które zaczęliśmy podejmować i na poziomie systemowym, i takich indywidualnych wyborów, miały charakter przypominający raczej amerykański styl niż europejski. To taki ten rozrost miast, to mieszkanie na przedmieściach, przejście bardzo takie ochocze na samochodowość, z nierozbudowywanie kolei zupełnie. Ten taki styl posiadania koniecznie własnego mieszkania, własnej ziemi, że on musi być na własność, że nie może być jakiegoś innego systemu, na przykład wynajmu, który jest też koordynowany przez państwo, tylko każdy musi mieć to swoje. I ten urban sprawl taki też niekontrolowany, który też w Warszawie bardzo widać. I wiele, wiele innych rzeczy. Też na przykład wieżowce, to jest ciekawe, że ta centralna część Warszawy, która jest tak bardzo pełna wieżowców, co robi wrażenie, ale to też jest ciekawe, że europejskie miasta tak bardzo wieżowcowe nie są. I są nawet artykuły na ten temat. To statystycznie można, poza Londynem, poza paroma jeszcze, chodzi przynajmniej o Unię Europejską, bo na wschodzie, w Moskwie na przykład jest zupełnie inaczej, tam też jest dużo tych wieżowców, ale raczej wieżowce są w Stanach Zjednoczonych, są w Amerykach obu i są w Azji tak bardzo dużo, a był taki okres, kiedy Warszawa się próbowała zamienić w taki, jakby zbudować sobie nowy Manhattan, czy wyglądać trochę jak taki skyline amerykańskiego miasta. I trochę też reżyser Łukasz Kowalski powiedział, że to jest z jego badań wynika największy Lombard w Europie. Prawdopodobnie, to jest też w sloganach reklamowych tego filmu, ale jemu tak po prostu wyszło z jakichś badań, z próby porównawczej, ale od razu dodał w jednym z wywiadów, w Stanach Zjednoczonych takich lombardów jest mnóstwo. Takich lombardów, gdzie właśnie jest nadmiar przedmiotów, gdzie tego wszystkiego i to też jest coś bardzo amerykańskiego i też myślę, że bohater i bohaterka też chcą być trochę w taki biznesami w amerykańskim stylu i ta amerykańskość właśnie, że, która ci ciągle przebija też swoich refleksji związanych z tym filmem, bardzo tu jest wyraźna.
Wiesz, no ja myślę, że nie tylko, że masz rację, ale że to jest bardzo jakby na powierzchni nawet tego filmu, tak, bo futro pani Joli to już trochę ustawia, tak, to znaczy to, że ona, i teraz pytanie, czy to jest, że futra w zasadzie,
tak?
Bo czy to jest pozostałość, powiedzmy, tych lepszych czasów, tak?
Podobno kiedy, tak, ale kiedy właśnie, w filmie nie wiem.
Tak, tylko, że tutaj mi się właśnie to kojarzy z tym, że ona, znaczy ona wnosi jakiś taki element, wiesz, no ja zawsze, to już kilka razy mówiłem w różnych miejscach, że uważam, że serial Dynastia był najbardziej takim formacyjnym, że tak powiem, jeśli chodzi o sformatowanie polskiej wyobraźni po 89 roku i że tak powiem, no to był czas, kiedy polskie kobiety, które były na to wtedy stać, sobie kupowały futra, oczywiście dzisiaj nie robiłyby tego z zupełnie innych powodów, wtedy tak, i wiesz, no to marzenie, że będzie się jak ta Alexis, tak, tutaj zresztą widzimy też, nie wiem, tipsy pani Joli i tak dalej.
Ale powiedz mi, bo właśnie spodziewałem się, że przywołasz Dynastię. Tak, że to jest taki jakby temat, który bardzo, bardzo lubisz i ten wpływ Dynastii na naszą mentalność. Natomiast mnie się pani Jola kojarzy z postacią z Dynastii trochę bardziej zapomnianą, bo tam między Krystal a Alexis w pewnym momencie pojawiła się jeszcze trzecia pani, ona się chyba Sable nazywała.
Wiesz co, teraz mnie zagiąłeś, nie pamiętam, o której
tak,
mówisz.
Tak, w późniejszych sezonach. Aha. Była, i ona była taką jakby bardziej zła niż Krystal, ale mniej czarna niż Alexis i ona się często tam z Alexis skrastała na policzki, na policzkowanie, gdzieś do wanny wpadały razem, potem te były takie, nie do wanny, tylko do fontanny. I trochę mi się z nią pani Jola kojarzy właśnie.
Ale ta, nawiązuje do tej amerykańskości, że wiesz, bo to mi się właśnie bardzo kojarzy z tą, jest cały taki właściwie podgatunek filmów, przede wszystkim też o Afroamerykanach, o takich wspólnotach, zresztą były na polskich ekranach, Barbershop. W 70-tych latach Michael Schultz nakręcił taki film pod tytułem Myjnia samochodowa, Car Wash. I tam właśnie różne osoby się spotykają w tym jednym miejscu. Jeden z najpopularniejszych sitcomów amerykańskich dział się na wysypisku śmieci, właśnie Sanford and Son. I myślę, że to jest i kwestia tych bohaterów, ale to jest też kwestia samego tego filmu, który próbuje... No bo wiesz... My nigdy się nie dowiemy, jak naprawdę jest w tym Lombardzie. Tak? W sensie tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Ten film jest do pewnego stopnia kreacją. Tak? On jest też kreacją poprzez kadrowanie. Kadrowanie, które chwilami moim zdaniem jest niemal wystudiowane. Tak? Jakby te kompozycje, gdzie mamy dwie osoby po środku otoczone prawda, tym po prostu nimbem z tych przedmiotów. Chwilami mi się to nawet kojarzyło ze zdjęciami, nie wiem, Diane Arbus, czy jakimiś takimi zdjęciami właśnie amerykańskiego życia wielkomiejskiego, gdzie postać jest wpisana w jakiś taki nadmiar.
Trochę Zofii Rydet też, wydaje mi się, że ten taki jakby poprzez przedmioty, które są wokół opis.
Dokładnie. Taka trochę etnografia, ale jest w tym stylizacja. Znaczy, wiesz, gdyby ten film nakręcił Frederick Wiseman, albo polski Frederick Wiseman, którego nie mamy, to ten Lombard by wyglądał zupełnie inaczej na ekranie.
Oczywiście,
znaczy nie byłoby tych wszystkich, ja to wręcz mi się to kojarzy z takim Monidłem, bo nawet główny kadr tego filmu, który promuje go, czyli właściwie końcówka, prawda? Pani Jola po prawej w tym futrze, on po lewej w jakimś takim zawieszeniu, nie wiemy co będzie dalej, to jest rodzaj takiego dziwnego Monidła, nawet chyba tam w tle jest jakieś Monidło z tego, co kojarzę. Więc ten film, do tego tylko zmierzam, że on jest na tyle mocną stylizacją, że on po prostu trochę prowokuje też te różne kulturowe, filmowe skojarzenia. To nie jest reportaż. Uważam, że to jest...
Ale to chyba też dobrze, też... bo wydaje mi się, że na tym polega film dokumentalny w ogóle,
absolutnie,
że on nie jest reportażem. Natomiast troszkę zrozumiałem z wypowiedzi reżysera, że poniekąd ta forma wynikła z dwóch rzeczy. To znaczy pierwsza rzecz jest taka, że on nie wiedział do końca, jak ten film opowiedzieć, bo on początkowo chciał zrobić film o przedmiotach. Trochę w stylu, nie wiem, Bressona, gdzie poprzez przedmiot, który przechodzi z rąk do rąk, mamy opowieść o ludziach, ale potem mu się to zmieniło, bo okazało się, że bohaterowie są tak ciekawi jako ludzie, że jednak skupił się bardziej na nich niż na tych przedmiotach, no ale te przedmioty jednak mają znaczenie, bo to, że to jest Lombard i że on ma ten nadmiar rzeczy często niesprzedawalnych przecież. Tutaj jakby określa trochę tych bohaterów. A drugie podejście, czy drugi powód, dla którego tak to trochę wygląda, jak zrozumiałem, wynika z tego, że oni stosowali coś, o czym bardzo, bardzo chciałbym powiedzieć, bo nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, a to jest często się sprawdza na edukacyjnych różnych zajęciach, jak się mówi, nawet przychodzą grupy szkolne, to nawet nauczyciele często robią jakby szerokie oczy. To znaczy, że w polskiej szkole dokumentu jest pewna etyka pracy. Marcel Łoziński nie tylko jest takim duchowym jakby patronem dużej części polskiego dokumentu, ale jest dosłownie opiekunem artystycznym Lombardu. I on jakby trochę nauczył całe pokolenia już pewnego dokumentalistów, pewnego stylu. I nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jak te dokumenty powstają. Tutaj, i chciałbym o tym bardzo powiedzieć, a myślę, że to jest tutaj ważne, że ten film powstał przez 4 lata, z czego jest chyba 20 godzin materiału, z czego ostatecznie powstaje 80 minut filmu. I to ogromnie moim zdaniem uruchamia myślenie, jak się zaczyna porównywać te trzy liczby. No bo skoro 4 lata, a z tego jest 20 godzin materiału, to znaczy, że bardzo wiele przez te 4 lata się wydarzyło, co w ogóle nie było filmowane. Z kolei potem z 20 godzin powstaje 1,5 godziny, czyli jak wiele trzeba wyciąć. Ale mnie ogromnie ciekawi to coś, co jest w polskim dokumencie, to znaczy ta praca z bohaterem, kiedy to, co na co zawsze ci polscy dokumentaliści, właśnie Kieślowski, potem Łoziński, że ta kamera jest inwazyjna, że kamera trochę zmienia, więc trzeba nauczyć się pracować z bohaterem w taki sposób, żeby tą kamerę zneutralizować. I to są całe zabiegi przecież, żeby oswoić bohatera filmu, żeby być bez kamery z nim i widzieć, jak on się zachowuje bez tej kamery, a dopiero potem, wprowadzając tę kamerę, nawet czasami jak to mówił Łoziński, zagęszczać rzeczywistość w taki sposób, żeby jakby odwzorować tę rzeczywistość, która była, kiedy kamery nie było. I tutaj wiem, że Kowalski twierdzi, że zbyt wiele takich zabiegów nie stosował. Tutaj nie ma jakichś zagęszczeń specjalnych, bo on twierdzi, że tych bohaterów zagęszczać się nie da po prostu. Oni i tak zrobią po swojemu, a w momencie, kiedy próbował ich troszkę reżyserować, to wychodziły w czasie tego zupełnie inne rzeczy. To jest bardzo ciekawa anegdotka, że chciał, żeby właściciele przeszli z jednego końca kadru na drugi, a oni w tym momencie zobaczyli jakiś przedmiot na podłodze i zaczęła się zupełnie nowa historia. Ale oni się nauczyli być przez te 4 lata niemalże niewidoczni. To znaczy, że oni się stali częścią tego lombardu jak te przedmioty. I żeby być niewidocznym, trzeba być też neutralnym i nie za wiele się ruszać. I stąd też ta taka formuła takiego kadrowania i tak dalej, żeby po prostu stać się częścią tego krajobrazu, który jest tak naturalny jak wszystko inne.
To prawda, chociaż ja jako ogromny fan Polskiej Szkoły Dokumentu, naprawdę, i fan Marcela Łozińskiego, jego filmy, że tak powiem, ustawiły mi już niejedne zajęcia na uczelni, bo ja często analizuję te filmy i niektóre z nich zostały już wręcz na pamięć, takie jak Moje Miejsce na przykład. Czy Króla, ale dla mnie zawsze to, co Marcel Łoziński mówi o zagęszczaniu rzeczywistości, to jest pewien eufemizm, to znaczy zagęszczanie rzeczywistości oznacza po prostu reżyserowanie do dużego stopnia i są różne metody reżyserii, bardzo różne, natomiast chciałbym, żeby częściej mówiło się o Polskiej Szkole Dokumentu jako o dokumencie, który wypracował bardzo szczególny rodzaj reżyserii, po prostu, bo ta reżyseria istnieje. Myślę, że jesteśmy w takim punkcie, w którym o wiele mniej trudniej nam jest kupić narrację o niewidocznej kamerze.
Oczywiście.
Bo jesteśmy bardziej świadomi po prostu tego, jak kamera zmienia rzeczywistość i zobaczyliśmy też bardzo różne dokumenty ze świata, wspomnę, nie wiem, nawet o eksperymentach Kiarostamiego, które pokazały, że to nie jest takie proste, żeby sprawić, że kamera jest niewidzialna. I wiesz, kiedy ja widzę takie sceny, jak tutaj, na przykład tych intymnych rozmów, kiedy jedna kobieta radzi drugiej, co zrobić w prywatnym związku, kiedy widzimy właściwie rodzącą się miłość tej pary w tle. I ja mam takie ziarenko sceptycyzmu. Ja tego nie neguję, ja wiem, że to rzeczywiście się wydarzyło, to nie jest kłamstwo w żaden sposób, ale to jest, powiem tak, traktując jako pewien moralne centrum w ogóle świata dokumentalnego właśnie Frederika Weissmana, który ma bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli chodzi o to, nie wchodzi w prywatność bohaterów po prostu, tak, bo wie, że nie może tego zrobić, bo nie da się tego w pewien sens zrobić, to tutaj mam coś takiego, okej, nigdy się nie dowiemy, jakby jak do końca to powstawało, prawda? Więc i zauważ, że ten 75-minutowy film ma bardzo dużo dramaturgii, tak, nawet wiesz, takich tych przebiegów, o których mówiłem, nie? Jedna love story, druga love story, jeden kryzys, drugi kryzys, tego jest bardzo dużo i ja doceniam bardzo misterną robotę montażystów, reżysera, wszystkich, którzy to stworzyli, tą strukturę, ale to jest kreacja. Pod tym względem to jest kreacja.
Oczywiście, znaczy wydaje mi się, że sam też fakt pracy, nawet jeśli tutaj nie było zbyt wiele inscenizacji, nie było takiej reżyserii w takim bardzo potocznym rozumieniu, no to sam fakt tego, że się przychodzi i ma się pewien plan i będzie się przebywać przez długi czas z ludźmi po to, żeby ich oswoić ze sobą, no to już tak jak mówię, że jest rodzaj reżyserii, tylko trochę problem w odbiorze dokumentów w Polsce, mam wrażenie, jest taki, że dla środowiska dokumentalistów to jest oczywiste, że to tak powstaje.
Wiem.
Natomiast jest to oczywiste często dla publiczności.
Ale to nie jest też oczywiste dla zagranicznych dokumentalistów,
no tak,
co jest obusieczne, bo chwilami te polskie dokumenty absolutnie zachwycają zagranicznych dokumentalistów, ale pamiętam rozmowy z chyba brytyjskim dokumentalistą kiedyś, który powiedział, że dla niego polskie dokumenty są rodzajami naprawdę świetnych fabuł. Jakby, że dla niego te dwie rzeczy są bardzo mocno rozgraniczone. I to jest ogromna siła tego naszego kina, ale to jest specyficzne. To to nie zawsze tak jest.
Że tak, ale z drugiej strony, bo można przemienić to centrum etyczne i stwierdzić, że to jest właśnie etyczne tworzenie kina, bo ono nie wierzy tak naprawdę w to, że ta obserwacja bez reżyserii jakiejś bardzo ogólnie mówiąc jest w ogóle możliwa.
Tak.
I zakłada to. Ja myślę, że to jest pewna obsesja tego pokolenia Łozińskiego i Kieślowskiego, bo oni przeżyli ogromne rozczarowanie dokumentem w stanie czystym. Znaczy to jest takie ich, no, u Kieślowskiego to była tak duża przecież trauma, odpowiedzialność etyczna, to, że co się dzieje z człowiekiem, kiedy się wchodzi z kamerą w jego życie i potem się tego człowieka pokazuje, no że on w ogóle jakby szukał wyjścia i znalazł z tej formuły. Natomiast u Łozińskiego to przybrało taką formę, że właściwie wszystkie jego filmy, czy większość jego filmów to są metody metadokumenty tak naprawdę. Tak. I on zresztą uwielbia taki zabieg, gdzie na przykład powtarza, prawda, swój dokument, żeby sprawdzić, co, jak dokument, który nakręcił, wpłynął na rzeczywistość, którą stworzył. Albo na przykład, nie wiem, jak w Toni jej dzieciach, pokazuje materiały dokumentalne, takie archiwalne, ale co materiały dokumentalne robią z tymi, którzy je oglądają? Bo oczywiście to jest film o czym innym tak naprawdę, ale to też jest pewna refleksja, która się w tym filmie pojawia i wydaje mi się jest taką obsesją Łozińskiego. I ja na to też w ten sposób patrzę, że po prostu oni sobie zdają sprawę z tego, Amator przecież jest całą opowieścią o tym, jak rzeczywistość sama siebie nie wyraża, bo zawsze ktoś na nią patrzy. Jeśli się jeździ na festiwale kina dokumentalnego, to ci mistrzowie dokumentu, kiedyś właśnie na przykład byłem na takim spotkaniu z Bławutem, gdzie on bardzo długo o tym opowiadał, o tym właśnie jak, o tej niewierze w tą obiektywną rejestrację, że to jest tak oczywiste jakby, że człowiek wchodzi z kamerą i wszystko się zmienia. I że czasami trzeba, no, być może to jest właśnie, jest, znaczy, że to naprawdę wynika z, właśnie z takich etycznych powodów, że te filmy są reżyserowane, no bo to jest właśnie pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak taki czysto obiektywny dokument, ale pewnie istnieje, zresztą mnie ciekawi, że Marta Prus, która zrobiła Over the Limit, też ciekawa postać młodego polskiego dokumentu, ona na przykład w to wierzy. Ona bardzo wierzy w to, mimo tego, że jeden z wcześniejszych jej filmów przed Over the Limit, to był film, w którym chciała kręcić obiektywną rzeczywistość, ale jakby stała się też jedną z bohaterek tego filmu, bo relacja z bohaterem, którego chciała nakręcić, tak się pokomplikowała, że jak się okazuje, jej ingerencja w jego życie była dużo bardziej znacząca niż początkowo zakładała. Ale ona mi też mówiła, jak prowadziłem z nią kiedyś spotkanie, że ona wierzy cały czas w taki dokument po prostu. I że ona by chciała iść w tą tradycję, że ją chyba bardziej ta tradycja interesuje niż ta typowo polska, więc to jest też ciekawe.
No wiesz, sama fakt, że polskie filmy dokumentalne nowe często właśnie mają tych opiekunów artystycznych ze starszych pokoleń, sprawia, że tu jest ciągłość dialogu.
Tak. Bardzo.
Ja kiedyś zbudowałem na tym ponad 3-letni cykl w Filmotece Narodowej, który prowadziłem, ten, który się nazywał Wtedy, Teraz, gdzie pokazywałem, dzięki Jakubowi Zgierskiemu, który to wtedy organizował, zestawiałem stare polskie dokumenty z nowymi polskimi dokumentami.
Pamiętam, chodziłem.
No właśnie, i to tam wychodziło, że to jest ciągłość. Właśnie też przez system finansowania, prawda, gdzie mamy te rady w PiS-ie złożone z dokumentalistów, którzy oceniają innych dokumentalistów i gdzieś tam ta rozmowa polskiego dokumentu się toczy.
Bardzo, to jest naprawdę, Lombard można gdzieś, dlatego na początku powiedziałem o tych źródłach i o tym, że wyemancypował się polski dokument jako osobny artystyczne zjawisko gdzieś w okolicy Czarnej Serii w połowie lat 50., ale że to wszystko tam ma źródło, nawet osobowe niemalże.
Karabasz. No i w Karabaszu, nie?
Właśnie, w Karabaszu, no tak, ale Karabasz był i też w tym temacie przecież, ten temat, że to Czarna Seria, przecież od tego się zaczyna trochę, od tego zawołania, że to do widza, że to ty jesteś, czy do tego człowieka, który jest obojętny, czyta gazetę, a że to ty jesteś też odpowiedzialny za to, co się dzieje. Tak. I tak naprawdę to jest to, o czym ty też mówisz, prawda, że ten temat polskiego, który w polskim dokumencie każe zwracać się w stronę, w którą inni nie chcą patrzeć, który na przykład próbuje się zastanowić nad systemową odpowiedzialnością, czy bardziej zbiorową, no to jest temat, który już wtedy istniał. I on osobowo jakby cały czas się, ta ciągłość jest właśnie. Natomiast ja mam trochę inny problem, bo ty mówisz o polskim dokumencie, jego ograniczeniach od tej strony, że one są właśnie zbyt reżyserowane i że ta koncepcja jest taka dominująca. Ja mam też problem w drugą stronę jeszcze, że ta konsekwencja Polskiej Szkoły Dokumentu, że ona sobie tak trwa przez wiele lat i jest to zamknięte środowisko w jakimś sensie, no jest zawsze szkodliwa, jak nie ma przewiewności. I faktycznie brakuje też w polskim dokumencie zupełnie innego podejścia do kina dokumentalnego i to wcale nie tylko takiego czysto obserwacyjnego, jakim ty wspomniałeś przy okazji Wisemana, ale brakuje, jednak to polskie kino dokumentalne, ono jest bardzo bliskie ludziom, pokazuje takie scenki z ludzkiego życia, troszkę jest słodko-gorzkie, czasami jest bardzo czarne i takie przejmujące, czasami jak w filmie, który chyba obydwaj lubimy, czyli W więzi, jest to kino takie, też przecież bardzo zabawne, jednocześnie strasznie smutne.
Z Zofii Kowalewskiej, tak.
Tak.
Więzi, dokładnie.
I to też jest taki film, gdzie się strasznie śmiejemy, a jednocześnie nam ten śmiech w gardle nagle staje. I to jest film brawurowo zrobiony, ale myślę, że ta formuła w ogóle ma ograniczenia, bo przecież dokument światowy To są na przykład, nie wiem, filmy, które teraz Wenecję przecież wygrał dokument
no
All the Beauty and the Bloodshed.
No
nie ma u nas w ogóle takiego kina, jak robi Laura Poitras,
która
robi rodzaj takiego dziennikarstwa śledczego, a jednocześnie bardzo osobistego, gdzie jest jakaś sprawa i tę sprawę się bada. I Jakub Majmurek, jak się czyta jego relacje z krakowskiego festiwalu filmowego, to mam wrażenie, że u niego wyczuwa się pewną irytację związaną z Polską Szkołą Dokumentu. Mhm. To znaczy, że ta Polska Szkoła Dokumentu jakby zatrzymuje się na tym, co jest w Lombardzie. A nie ma próby, jest tutaj sugestia tego, że na przykład systemowe rozwiązania nie działają i oni muszą sobie tworzyć samą wspólnotę, ale nie ma wprost rozmowy o tych systemowych rozwiązaniach. Nie ma próby dochodzenia, nie ma próby pokazania naprawdę tego problemu.
Dokładnie.
Rozmowy o polityce, rozmowy
nie ma tego.
I to wszystko nie istnieje.
To są naprawdę dwie różne filozofie właśnie i mam wrażenie, że polscy dokumentaliści często bardzo bronią właśnie tej poetyki, którą naprawdę wydała, dajmy na to, znaczy dodajmy wiele arcydzieł i wiele naprawdę wybitnych, pięknie zrobionych filmów. Tylko ja też chwilami mam taką tęsknotę, to nie jest zarzut pod adresem Lombardu, tylko właśnie za takim kinem, które szuka trochę tych systemowych przyczyn. Oczywiście u nas to się zbywa natychmiast słowem publicystyka, które z jakiegoś powodu ma być pejoratywne. Natomiast jak patrzę na takich cudzysłów publicystów, jak niektórzy amerykańscy reżyserzy czy brytyjscy, bo przecież no już nawet nie wspomnę o tych klasykach, tak, ale no nawet Roberto Minervini, który jest też takim ciekawym reżyserem, powiedzmy już z pogranicza, ale mieliśmy ten film Fuoco Amare na przykład, prawda, i parę innych. No to są filmy, które właśnie wygrywają, powiedzmy, Złotego Lwa w Wenecji, między innymi dlatego, że z taką wnikliwością, ale też systematycznością i szerokością spojrzenia pokazują cały pewien wycinek tortu, jakim jest społeczeństwo. Uwielbiam to hasło, żyjemy w społeczeństwie. Mam wrażenie, że dla polskich dokumentalistów to nie zawsze jest ważne, że żyjemy w społeczeństwie. Ważniejsze jest to, że żyjemy właśnie w tym mikroświecie, prawda? Bo nas bardzo w ogóle uwodzi idea mikroświata, jakichś takich małych kieszonek rzeczywistości. I znowu, nie jest to zarzut pod adresem Lombardu, ale zastanawiam się, czy kiedyś będziemy mieli taką falę filmów, które, że tak powiem, spojrzą szerzej, tak jakby i rozszerzą to spojrzenie.
To znaczy, wiesz, jeszcze ciekawe jest to, że ta dynamika w polskim dokumencie się w ciekawy sposób rozwija, bo Krakowski Festiwal Filmowy, który był kiedyś takim bastionem, on ma konkurencję, Against Gravity się pojawiło i jeszcze przez długi czas było tak, że to były zupełnie różne festiwale, zupełnie inaczej sprofilowane. Krakowski Festiwal Filmowy był takim festiwalem właśnie ludzkim, właśnie jakby związanym bardzo z tą Polską Szkołą Dokumentu, gdzie oglądało się film bardziej o ludziach niż o problemach. Warszawski festiwal był właśnie bardziej problemowy, taki trochę śledczy, trochę dociekający, też pokazujący filmy z zagranicy w dużym stopniu. Ale ostatnio, jak się okazuje, i nawet pamiętam, Błażej Hrabkowicz dawno temu pisał taki tekst, gdzie właśnie twierdził, że ten polski dokument już nie dogania, że ten warszawski festiwal pokazuje, że jesteśmy bardzo z tyłu, że ta Polska Szkoła Dokumentu jest bardzo wartościowa, ale ona ma tak dużo ograniczeń i tak bardzo czasami już zjada własny ogon, że jakby nie doganiamy tego, co dzieje się na świecie, ale nagle okazuje się, że teraz to warszawski festiwal podkrada tego typu, już właściwie pokazuje regularnie tego typu filmy także. I nagle w Warszawie też tego typu filmy wygrywają. I to jest ciekawe dla mnie, bo to pokazuje, że jednak jest pragnienie takiego kina i że w tej polskiej formule dokumentu jest coś takiego bardzo naszego, bardzo wyjątkowego, co chyba jednak warto bronić, tylko fajnie by było, żeby była jakaś do tego znowu kontrnarracja, tak jak już mówiłem o tej kontrnarracji wobec kapitalizmu czy neoliberalizmu, żeby pojawiła się jakaś inna szkoła, jakiś inny rodzaj patrzenia na materiał dokumentalny, właśnie taki, który na przykład zajmie się tym systemem, ale to jest też coś, o czym Bartosz Żurawiecki kiedyś pisał, że w ogóle polskie kino boi się nazywać rzeczy wprost. To i fabularne, i dokumentalne.
Długo musieliśmy się chować za różnymi metaforami.
Tak, ale i Żurawiecki kiedyś pisał o tym, że przecież w kino amerykańskie normalnie mówi, pokazuje, nie wiem, rodziny, gdzie jedni głosują na republikanów, a inni na demokratów i to pada. A u nas nawet, jak się tworzy filmy o podziale, to nie ma nazw tych partii, tak jakbyśmy się tak strasznie bali dotknąć pewnego konkretu, w którym żyjemy, tylko to wszystko musi wyjść troszkę na taką, trochę być już takim aforyzmem, trochę metaforą, trochę czymś mniej konkretnym. Tak. I że boimy się czasami zerknąć na pewne problemy tak wprost właśnie. I to kino polskie dokumentalne przygląda się tej rzeczywistości, które jest to przyglądanie się jest bardzo ważne, ale ma właśnie te braki pod tym względem. Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz, która mnie tak uderza, bo ty mówiłeś o tym śmiechu i o tym, że ta no właśnie chyba obydwaj gdzieś też myślimy o tych ograniczeniach tej formuły. Ja sobie też myślę o tym, że ten film jest zrobiony według tych prawideł, że on ma śmieszyć i smucić i ma zwrócić uwagę na pewne problemy, jednocześnie dając nam pewien rodzaj sympatii do bohaterów i tak dalej. Natomiast ja się zastanawiałem, co by było, gdyby na przykład pokazać w tym filmie jakieś poglądy na przykład polityczne bohaterów. Pokazać ich z takiej pokazać jeszcze rzeczy, które nie weszły do filmu, jakąś ich inną stronę, które mogą jawnie polaryzować. Bo to
które na przykład by sprawiły, że ta sama publiczność, która tak się sympatycznie śmiała na warszawskim festiwalu, nagle zrobiłaby, prawda, krok w tył.
Tak, tak. To jest też coś, o czym rozmawialiśmy przy okazji filmu balkonowego, prawda? Że ten film tak ustawia, nawet jeśli pokazuje pewne dramaty, ale ustawia nas w takiej sytuacji, żebyśmy polubili ludzi. I to jest bardzo fajne, zwłaszcza w takim świecie, w którym my siebie często nie lubimy w Polsce i myślę, że potrzebujemy takich filmów, ale z drugiej strony też unikamy tutaj tego, że żeby polubić innych ludzi, czy żeby naprawdę tworzyć wspólnotę, to my potrzebujemy realnego kontaktu z kimś się zupełnie nie zgadzamy, albo kto nas w ogóle oburza wręcz.
Dokładnie.
A ten film tego bardzo unika.
Tak, odwołujesz się do naszej rozmowy z webinaru Spoilermastera o właśnie filmie balkonowym. Ja bym to jeszcze rozszerzył, że to w ogóle jest oczywiście sedno sprawy, bo ja ostatnio tak prowokacyjnie chyba w rozmowie ze znajomym powiedziałem, słuchaj, gdyby archeolodzy znaleźli za 100 lat, że tak powiem, wszystkie polskie filmy, nie wiem, czy fabularne, czy dokumentalne z ostatnich 10 lat, to czy w ogóle domyśliliby się, że tutaj było, że tak powiem, że tutaj się działo to, co się działo, tak? Nie wiem, właśnie spór, tak nie wiem, PiS, PO, cokolwiek.
Tak, oczywiście.
Myślę, że nie do końca by się domyślili, bo śladów tego w kinie jest bardzo mało, śladów takich nazwanych wprost. Podczas kiedy, jeżeli spojrzysz, no znowu, nie chcę przesadzać z tym kinem amerykańskim, ale nawet jeżeli spojrzysz na kino francuskie, tak?
Czy
brytyjskie, to te spory tam są, tak jak ty mówisz, nazywane po imieniu, przywoływane.
Thatcher jest Thatcher.
Zaogniane, prawda? No właśnie, kino thatcherowskie w latach 80. i tak dalej. Nawet ostatnio myślałem o tym w kontekście dokumentów, akurat trochę inny świat, ale Louis Malle kręcił dokumenty w Ameryce w latach 80. Były takie dwa naprawdę świetne filmy o bardzo małych, konserwatywnych społecznościach. Mimo, że sam był no, bardzo lewicowy, bardzo postępowy, ale właśnie pojechał do tej mikromiejscowości, żeby zrobić jakby ten film o tej, krótko mówiąc, o tej Ameryce, która wybrała Ronalda Reagana. Tak? Ale i zrobił go bez... Znaczy, to jest jasne, gdzie są jego sympatie w tym filmie, to jest jasne, ale to nie jest tak, że ten film jest zrobiony przeciwko tym ludziom. Mm-hmm. Tak? Jakby on po prostu zdokumentował pewną rzeczywistość. I u nas jakby to się prawie w ogóle nie dzieje. To jest właśnie to ciekawe, co powiedziałeś, że co by było, gdyby ci bohaterowie zaczęli mówić o polityce, nie? Co by się wydarzyło?
Albo obyczajowości, albo o czymkolwiek, że nagle będziemy się skonfrontować z czymś, co jest dysonansem, bo oni są tak pokazani, że ich właściwie no, nie da się nie lubić. I to jest pewien rodzaj właśnie tej reżyserii też, prawda? Że to jest ten film ma taką konwencję.
Tak. Co by było, gdyby ich teraz, nie wiem, zapytać o związki jednopłciowe,
przykład,
albo coś.
Tak.
Jakby i niech powiedzą to, co myślą. I może myślą tak, może myślą tak. To jest jakby nieważne. Tylko ważne jest to, że rzeczywiście to kino często cofa się przed tym.
Tak,
prawda?
I to jest trochę problem, prawda? No bo on nie pozwala przez to na prawdziwy kontakt z tymi ludźmi. I to jest taka że trochę sobie budujemy, czy przynajmniej ci, którzy nie mają kontaktu z takim światem na co dzień, są jakby w zupełnie innym świecie żyją, no to sobie budują taki obraz jakby ludzi z takich miejsc, a potem, kiedy spotkają takich ludzi, no to okaże się, że to nie działa, prawda? Bo są to wszystkie rzeczy, które są tą różnicą, a o której naprawdę trzeba mówić, trzeba się z nią jakoś konfrontować, a my strasznie tego unikamy.
Bo lubimy chyba, tak jeszcze dodam, bo widzisz, przypomina mi się dużo wątków, że ja na przykład ostatnio często słuchałem no, różnych, jak zawsze, rozmów i wiesz, są takie tematy, które bardzo trudno jest rozmontować, są takie tematy, których bardzo trudno analizować. Na przykład, nie wiem, stosunku, to też przed wojną jeszcze w Ukrainie było dla mnie zawsze uderzające, w jaki sposób pisano o pracownikach ukraińskich w Polsce, na przykład o kobietach z Ukrainy, które trudniły się sprzątaniem mieszkań w Warszawie. Pamiętam tą frazeologię na Facebooku, na Twitterze, moja Ukrainka odeszła, czy możecie polecić jakąś inną, prawda? Jakby co to znaczy moja Ukrainka, jakby, tak? I to są te, ale oczywiście z czym to się wiąże? To się wiąże głęboko z klasowymi rzeczami, tak?
Oczywiście, tak.
O których my wciąż nie potrafimy rozmawiać.
Ale też jest tak, że problem też z klasowością, bo to w dwie strony jest moim zdaniem problematyczne. Że z jednej strony unikamy rozmowy o klasowości, ale kiedy już się często ta rozmowa pojawia, to ona jest straszliwie uproszczona, czy bywa uproszczona. Bo bywa cały czas oparta na pewnego rodzaju projekcjach. Na takim też zbyt prostym wyobrażeniu sobie osoby z danej klasy. I teraz co ona może, co ona nie może, jakie ma ograniczenia, ale my nie rozmawiamy z tą osobą, tylko my sobie wymyślamy, jakie ma ograniczenia i tworzymy sobie też świat taki, który nie do końca jest zgodny z rzeczywistością. I tutaj ja bardzo lubię, w ogóle uważam, że bardzo fajnie by byłoby zorganizować, nie wiem, jakiś seans z gościem, żeby porozmawiać z Olgą Drędą o tym filmie z bardzo wielu powodów, bo też Olga Drenda zajmuje się przedmiotami.
Tak, rację.
Ale też bardzo lubię jej pisanie właśnie o tych kwestiach społecznych, bo ono jest w poprzek, bardzo często, w poprzek takim oczywistym sprawom.
To prawda.
I ja niezwykle cenię jej refleksję na ten temat i między innymi, kiedy ona pisała o klasowości i o tym, jak bardzo jakby nagle, prawda, wielkomiejska inteligencja odkrywa swój przywilej. To jest bardzo dobrze wszystko i to jest w ogóle bardzo tutaj dużo dobrych rzeczy się dzieje, ale z drugiej strony czasami zbyt łatwo te osoby zaczynają jakby twierdzić, że wiedzą coś o osobach z innych klas, dlatego, bo mają jakby pewien gotowy obraz tego, czym ta osoba jest.
Tak.
Jakby jest pewien zestaw trudności, na przykład, nie wiem, że coś, co mnie uderzy, jeśli mogę do własnego przykładu, ale to jest dla mnie bardzo charakterystyczne, to jest na przykład kwestia tego, że część dyskutantów z takich facebookowych dyskusji i tak dalej, nagle stwierdza, że jakby awans społeczny jest zupełnie niemożliwy dzisiaj. Czy w tym czasie kapitalistycznym on był zupełnie niemożliwy, że on był w PRL-u, a teraz go nie ma. Albo on jest straszliwie utrudniony i tylko te osoby, które miały dobre urodzenie, miały kapitał kulturowy, kapitał majątkowy, jakby były w stanie do czegoś dojść, a reszta to jest taka strasznie biedna i ona jest tak strasznie teraz pokrzywdzona i płaczemy nad ich losem. I to może tak wyglądać z perspektywy dużego miasta, czy z takiego jeszcze środowiska, które jest takie bardzo uprzywilejowane, ale na przykład z takiej średniego miasta jak moje, gdzie ja chodziłem do liceum w przełom lat 90. i 2000, większość osób w moim liceum to były osoby z małych miejscowości, z okolicznych wsi. Bardzo często to były jeszcze osoby, których rodzice nie miały wykształcenia, albo to było drugie pokolenie, które walczy o wykształcenie. I mniej więcej jak wiem, co się dzisiaj dzieje z ludźmi z mojego liceum czy z tamtego świata, no to jednak to jest też oni jakoś sobie poradzili. Duża część z nich jednak jakby doznała tego awansu i to nie do końca też tak wygląda. Są, nie wiem, że są faktycznie osoby, które było stać na przykład na szkoły językowe i one faktycznie miały pewien lepszy start. No ale są też takie osoby, które chodziły do szkół językowych i niewiele z tego wynikło, a ja znam osoby, które wyjechały na przykład do pracy w Irlandii, na wyspy i tak dalej i tam w ogóle nie ucząc się za bardzo języka wcześniej, nauczyły się języka tak, że dzisiaj są tłumaczami.
Tak.
I więc to wszystko jakby... To cały czas jest takie trochę odbijanie się od ściany do ściany, mam wrażenie, też ten dyskurs klasowy, że nie mówiliśmy o tym, a teraz mówimy, ale wpadamy też w krzywdzące stereotypy.
W krzywdzące stereotypy i niestety zawsze w takim dyskursie jest pewna pokusa widzenia samego siebie jako, nie wiem to powiedzieć, oświeconego, tak? Czy właśnie tego, który, że tak powiem, z empatią patrzy na klasę niższą, tak? Oczywiście otwieramy jakiś temat mega szeroki, ale on jest przy tym filmie, przecież zaczęliśmy od tego śmiechu na sali, prawda? Że to jest dokładnie to, nawet ja patrząc na losy rozmaitych osób z mojej podstawówki, gdzie to była podstawówka w małej miejscowości przy zakładzie pracy dużym, który wtedy funkcjonował, obecnie już nie. No mówiąc krótko, dzieci, które były traktowane wtedy przez nauczycieli bardzo krytycznie, dzieci, które się źle uczyły, często pochodziły z trudnych domów albo po prostu z domów ubogich, poradziły sobie w większości znakomicie, to znaczy więcej niż znakomicie. Tak? To znaczy, oczywiście przeszły różne trudne momenty, ale wiem o kolegach, koleżankach, którzy w międzyczasie, nie wiem, pozakładali firmy, otwarli swoje jakieś biznesy, jakby zrobili ogromny skok właśnie taki ekonomiczny, który wymagał od nich niesamowicie ciężkiej pracy, niesamowicie takiego poświęcenia. Natomiast, no, znowu, pytanie, kto komu pasuje do jakiej narracji. Niestety tak, jest tak. W tym pewien element instrumentalizacji.
Tak, tak oczywiście. Też w tym, żeby to, o czym mówiliśmy, jeśli wracając do samego Lombardo, no, żeby utrzymać ten rodzaj feel-good movie, jak ten film jest reklamowany, też ta instrumentalizacja do pewnego stopnia się w tym filmie pojawia.
Oczywiście, bo ten film gdzieś musiał w pewnym... Powiem tak, to nie ma nic złego w tym, że w dobrej kwiaciarni odcina się nam kolce z róży, bo na tym polega kunszt też kwiaciarski, żeby podać piękny bukiet. Myślę, że w tym filmie to obcinanie kolców też trochę musiało nastąpić. To był też wybór twórców, bo tak jak mówisz, ci bohaterowie nie robią nic, ani nie mówią nic, co by, na, że tak powiem, tą festiwalową publiczność mogło odrobinę nawet zrazić. Tak? I to jest istotne. Ty mówiłeś o Lordzie Drendzie, ja bardzo z kolei lubię teksty Kai Puto, która uważam, że robi to samo, to znaczy idzie w poprzek i patrzy bardzo, bardzo nieoczywisty sposób. Swoją drogą Ziemowit Czterek też to robi, tylko że tak powiem inaczej, tak? Z pewną ułańską fantazją chwilami.
Tak.
Przy czym...
Ale jednocześnie no, właśnie i u Szczerka, i u niej jest pewien rodzaj, mam wrażenie, otwarcia się na rzeczywistość i na jej niejednoznaczność. I właśnie to, że pewne modele opisowe są tylko modelami opisowymi.
Tak.
A one nam mogą nam pomóc w rozumieniu rzeczywistości, ale jakby ta rzeczywistość będzie się im wymykać. I nie możemy jakby bardziej, strasznie wyświechtane porównanie, ale żeby pamiętać o tym, że mapa nie jest terytorium.
Tak.
I że mapa jest potrzebna, ale nie możemy się tylko nią posługiwać.
I dlatego, i tutaj myślę, że ładnie się nam zwiążą te wątki, dlatego Szczerek tak bardzo wierzy w moc samej podróży i relacji z miejsca. I ten film jest też relacją z miejsca. Tak jak powiedziałeś, Łukasz Kowalski nie jest jakby całkowitym outsiderem w stosunku do tej rzeczywistości, jest częściowo z tej rzeczywistości. I myślę, że to jest ogromna wartość tego filmu, że on jest depeszą z tego konkretnego miejsca, a nie jest tym, co wspaniale swoją drogą sparodiował Marcel Łuziński w filmie Wizyta z 74, czyli dwoje dziennikarzy z Warszawy przyjeżdża, żeby zrobić materiał o ciekawej Urszuli Flis, która tak się składa, że jest kobietą na wsi i jednocześnie czyta książki. Bardzo niezwykła postać, prawda? Oczywiście to jest tam sparodiowane. Ale zapytam cię o zakończenie tego filmu. Jak ty czytasz to zakończenie? Odbył się kiermasz, mamy scenę z disco polo, z tym tańcem, prawda? Jak ty czytasz ostatnie 5 minut tego filmu? To jest happy end, siedzą na kanapie, prawda? No, ten ikoniczny już kadr. Co ten film na koniec nam mówi?
To powiem ci dwie refleksje, które miałem. Jedna jest taka może bardziej cyniczna, a druga jest bardziej osobista. Ta cyniczna jest trochę taka, że to po prostu jest pewien sposób na kończenie takich filmów.
Ale co, że otwarty, tak?
Tak, tak. No bo jak skończyć taką opowieść? Zrobienie happy endu takiego klasycznego będzie po prostu nieprawdą. Zresztą Łukasz Kowalski mówił, że niektórzy jego konsultanci do tego go namawiali, żeby skończyć w tym miejscu, żeby ten festyn był kropką nad i już jakby...
Czyli takim pozytywnym zakończeniem.
Tak, ale on bardzo tego nie chciał. I to myślę, że dobre, bo to jest, to by była nieprawda. To nie jest tak, że nagle...
Bo dodajmy, oni się już nie mieszczą tam, gdzie się mieścili, prawda?
Oni już się nie mieszczą, tak. To jest w ogóle ciekawe, bo ten film zaczął się... Czy moment, w którym Łukasz Kowalski poznał historię tego Lombardu i tam przyjechał, zupełnie z innego powodu, bo robił reportaż o zaginionym człowieku w tej dzielnicy, bo to jest bardzo niebezpieczna dzielnica w ogóle. Przynajmniej tak on mówi, że ona bywa niebezpieczna i tam się w ogóle dzieją właśnie różne rzeczy, które potem są tematem reportażu. To jest bardzo ciekawe jest to, że z tego, co wiemy z opowieści Łukasza Kowalskiego, on jakby udało mu się być takim kronikarzem całej historii tego Lombardu w tym miejscu. bo wcześniej Lombard mieścił się gdzie indziej. Niemalże po tym, jak on się przeniósł do tej dzielnicy, to wtedy Łukasz Kowalski się o nim dowiedział i zaczął go filmować, a w momencie, kiedy skończono kręcić film, to Lombard już musiał się stamtąd też wynieść. I dzisiaj będzie w przyszłym roku otwarty znowu gdzieś indziej. I to będzie już pewnie zupełnie inne miejsce, bo będzie chyba bardziej w centrum, no i też oni będą już pewnego rodzaju gwiazdami. Natomiast to, co jest ciekawe, to, o co pytałeś, ta ostatnia scena, no to skoro nie możemy skończyć happy endem, bo to będzie nieprawda, no to jedyne, co nam pozostaje, to właśnie stworzyć takie zawieszenie, gdzie wszyscy trochę z tym zostajemy, bohaterowie trochę z tym zostają, zwłaszcza, że ta prowizorka jest jednym z tematów tego filmu i ona będzie się pewnie toczyć dalej, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast to, co jest takim moją osobistą refleksją związaną z tym zakończeniem, chociaż ona może jest trochę obok filmu, ale przyszła mi do głowy właściwie od razu, to znaczy, że ten film też trochę próbuje rozbijać takie narracje o sukcesie i porażce. Że ta neoliberalna narracja nam wszystko ustawia w kategorii albo odnieśliśmy sukces, albo podnieśliśmy porażkę i my bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia. W ogóle jakby życiowe problemy, prywatne, inne, ustawiamy cały czas
jako taki task do
wykonania, a taski do wykonania albo można wykonać, albo nie wykonać, prawda? Albo oznaczamy, że one są wykonane, albo jeszcze są niewykonane. A moim zdaniem, i trochę ten film to pokazuje gdzieś na marginesach, że prawdziwe życie tak nie działa. Że życie po prostu nam przynosi pewne rzeczy, które dają nam jakąś stratę i dają nam jakiś zysk. I że być może właśnie tutaj rozmowa o tym, czy to jest happy, czy to nie jest happy, czy oni odnieśli sukces, czy nie odnieśli, jakby nie jest dobrą rozmową w ogóle, bo my się ustawiamy w ten sposób tej dychotomii, którą nam trochę narzuca takie neoliberalne myślenie, a przecież jakby oni w jakimś sensie cały czas ponoszą porażki, ale w jakimś sensie też odnoszą sukcesy niekoniecznie ekonomiczne, bo stworzyli pewien rodzaj wspólnoty, stworzyli jakiś świat wokół siebie, natomiast no, nie wiadomo, co będzie dalej, bo tak ten świat trochę działa, że właśnie nie wiadomo. Mało tego, to co jest też zawsze bardzo takie problematyczne w książkach o porażkach, czy w książkach o nieudanych sprawach, czy o tym, jak ludzie mają trudno na przykład, kiedy te książki czy filmy stają się sukcesami. I nagle jakby one same przez siebie w jakimś sensie zaprzeczają tej opowieści o porażce. I teraz my nie wiemy, co będzie się dalej działo z bohaterami. To jest właśnie też temat, który mnie bardzo ciekawi zawsze w dokumencie, że dokument ma zupełnie inny rodzaj relacji z rzeczywistością niż fabuła, bo to są konkretni ludzie, których konkretne życie się zmieni teraz. Jak ono się zmienia?
Tak, pytanie na jaką skalę?
Na jaką skalę, bo czasami to jest bardzo krótko.
Tak, pytanie też, jak się zmienia relacja reżysera z bohaterem, bo jak wiemy, to też nie zawsze jest takie różowe, znamy wręcz
tak, podobno tutaj jest bardzo, bardzo na razie sympatycznie, że oni mają cały czas ze sobą kontakt. Będzie kontynuowana ta idea Lombardu, bo to nie jest tylko film, jak się okazuje, ale będą publikowane sceny, które nie weszły i będzie wystawa w Bytomiu w przyszłym roku, więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Ale jeszcze może jedna rzecz a propos tej relacji rzeczywistości z filmem, że ta scena, która bardzo dla mnie była poruszająca, o którą zapytałem Łukasza Kowalskiego, czyli scena tej kobiety, która była właśnie jedna z tych scen, gdzie kończy się skeczowość i kończy się ta konwencja, o której ograniczeniach też mówimy. Jest ta opowieść o przemocy w domu. No to ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, jak oni z tego wybrnęli, bo przecież to jest osoba, której widać twarz, która ma przemocowego męża i której opowieść o przemocy męża będzie widziana publicznie. I to będzie miało bardzo realne konsekwencje w jej życiu. I tu się dowiedziałem, że ten mąż już nie żyje i że ona jakby wyraziła, także to też była taka długa rozmowa z nią, że ona wyraziła zgodę na to, żeby to było opowiedziane. I to jest akurat chyba ważne, bo to jest rodzaj takiej, i to jest coś, co jest poza tą konwencją taką prostą, feel-goodową, gdzie jakby jest to powieść o jakiejś krzywdzie, ale to, że się ją opowiada i że się chce, żeby pojawiła się moja twarz, moja krzywda, żeby to opowiedzieć, nie wstydzić się tego, to jest pewien rodzaj taki emancypacyjny, bardzo ważny.
szukając słów na finał i zastanawiając się, jak może być, jaki może być finał tego filmu, w kulturze popularnej i w logice kapitalizmu kultury popularnej jest tak, że no zdyskontowaniem takiego sukcesu byłby na przykład serial Netflixa pod tytułem Lombard, tak? Jakaś kontynuacja. Ostatnio widzę, że nawet słynne historie różnych śmierci biznesów stają się potem podstawami seriali. Ostatnio na Netflixie pojawił się serial Blockbuster o ostatniej wypożyczalni wideo. Tak? Jakoś pociąga nas to. Wiesz, tutaj myślę, że trafiłeś w punkt o tyle, że nawet ta decyzja montażowa, żeby zakończyć ten film ponownym zapaleniem świateł. Film zaczyna się tym zapaleniem tych neonów, tych jarzeniówek. Zaczyna się nowy dzień, tak? Pani Jola przykręca światło. Ten film się tak samo kończy, znowu. Rozpoczynamy kolejny dzień, zapalamy światło i po prostu będzie kolejny dzień. Więc w tym sensie myślę, że byłoby dużym błędem, gdyby ten film się faktycznie skończył na tym kiermaszu, sugerując, że tutaj ta chwilowa ekstaza, czy radość, czy jakaś właśnie wspólnota, że ona zwycięża. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś ostatnie myśli, wnioski, bo wydaje mi się, że omówiliśmy nawet więcej niż planowaliśmy.
Dość chyba tak, wyczerpująco.
Super, no ja bardzo ci dziękuję, dla mnie duża radość móc z tobą porozmawiać o Lombardzie i podkreślę, że film koniecznie trzeba zobaczyć, bardzo go polecamy. Jest to no, film, który i działa jako opowieść, ale też stawia bardzo, bardzo wiele pytań nasze tu i teraz. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Raz jeszcze dziękuję Karolowi za tą wizytę. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Myślę, że jeszcze kiedyś na pewno Karola zaproszę do programu, bo po prostu chyba sami słyszeliście, że mamy dobry tak zwany flow, a uwagi i przemyślenia Karola są zawsze bardzo ciekawe. Także raz jeszcze polecam jego podcast audio łamane przez wizualny i w ogóle polecam Karola jako właśnie filmoznawcę, kulturoznawcę, edukatora filmowego. Karol też często jeździ po Polsce z różnymi projektami edukacyjnymi. Ma także na koncie działania kuratorskie. Innymi słowy, zgooglujcie Karol Szafraniec, a zobaczycie, jak dużo ciekawych rzeczy mój dzisiejszy gość robi. Pozdrawiam was, obejrzyjcie Lombard, namówcie znajomych. Warto ten film po prostu znać. Jest to na pewno jeden z filmów roku i mam nadzieję, że ta dyskusja też przyczyniła się jakoś do pogłębienia zagadnień dookoła tego filmu. Dziękuję wam serdecznie. Raz jeszcze przypominam, tego odcinka i wszystkich pozostałych posłuchaliście dzięki wsparciu patronek i patronów Spoilermastera. To dzięki ich wsparciu ten program może powstawać i być dostępny w wolnym, szerokim dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć Spoilermastera, zapraszam. patronite.pl/SpoilerMaster i do usłyszenia za tydzień.